Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. To zawsze duża przyjemność i duży zaszczyt tutaj przed Wami stawać. Chociaż tutaj dokładnie jeszcze nie wiem, jak to jest, bo to moje pierwsze kazanie z tego miejsca, ale optymistycznie patrzę na najbliższe 30 minut. Natomiast chciałbym zacząć od złej wiadomości jednak. Muszę się z Wami podzielić złą wiadomością. A mianowicie wakacje się skończyły. Myślę, że rodzice małych dzieci już zdążyli zapomnieć, co to są wakacje. Niemniej jednak kończą się też wakacje akademickie. Więc już wszyscy pomału wracają do codzienności. Ale mam nadzieję, że przez ten czas wakacji zdążyliście odpocząć. Nie wiem, czy macie taki zwyczaj zbierania pamiątek z wakacji. I my z żoną mamy taki zwyczaj, zbieramy magnesy na lodówkę. Co prawda, jak się ma małe dzieci i lodówkę w zabudowie, to magnesy są na kaloryferze, ale niemniej jednak, patrząc na naszą skromną kolekcję, tutaj kilku magnesów brakuje, to patrząc na nie, coś tam by się dało o mnie powiedzieć, o mnie i o mojej żonie, na podstawie tych pamiątek z wakacji. Raczej mało, nawet zakładając, że kilku brakuje, myślę, że niektórzy tyle robią w rok. Raczej blisko, Sopot, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Półwysep Helski. Niech Was nie zmyli Jerozolima i Chiński Mur, bo to pamiątki akurat brata. Co o Was by się dało powiedzieć na podstawie Waszych pamiątek z wakacji, z podróży? A co gdyby na nasze życie spojrzeć jak na podróż? Przeżywamy jakieś ważne wydarzenia. Coś to życie o nas mówi. Jakbyśmy tak zebrali nasze życie i przedstawili je jako wydarzenia, jakieś przełomowe. To, czemu poświęcamy naszą uwagę. Ludzi, których spotykamy, którzy mają na nas ogromny wpływ. To, co poświęca naszą uwagę, nasz czas, wszystkie treści, jakie konsumujemy, wszystkie wydarzenia z kalendarza, wszystkie przelewy na koncie, historia przeglądarki, to wszystko zebrane razem, coś by powiedziało o naszym życiu. I nasz dzisiejszy fragment, 5 rozdział 2 Księgi Samuela, to będą takie pamiątki z życia Dawida. Niekoniecznie w chronologicznej kolejności, niekoniecznie z jakiegoś krótkiego okresu, raczej są to wydarzenia z całego życia. I jak przyjrzymy się tym wydarzeniom z życia Dawida, tym jego magnesom na jego lodówce, to one nam coś o Dawidzie powiedzą. A właściwie moglibyśmy wpaść w pułapkę, że one nam coś mówią o Dawidzie i moglibyśmy się skupić na królu Dawidzie, zapominając, że to w ogóle nie chodzi o Dawida, ponieważ bohaterem wszystkich historii biblijnych i bohaterem całej Biblii jest Bóg, a nie Dawid. I kiedy na ten dzisiejszy fragment spojrzymy naszymi fizycznymi oczami, zobaczymy sprawnego króla, małego państewka na Bliskim Wschodzie 3000 lat temu. Króla, który rozwija swoje królestwo i rośnie w siłę. Ale kiedy spojrzymy na te pamiątki z życia Dawida duchowymi oczami, w czym pomoże nam narrator, to zobaczymy, że to Bóg realizuje swój plan zbawienia, w którym to planie Dawid zasiada na tronie nad całym Izraelem. I teraz pytanie, jaki plan ma Bóg? Co on chce przez to uzyskać? Jaką rolę odegra w tym wszystkim Dawid? Zobaczymy dzisiaj przechodząc przez 5 rozdział. I kontekst, w jakim ten 5 rozdział w ogóle występuje w Księdze Samuela, jest taki, że Dawid zostaje królem nad całym Izraelem po kilkunastu latach ciężkich batalii i ciężkiej przeprawy. Tak naprawdę uciekał i walczył o życie, uciekając przed Saulem, przed swoim poprzednikiem. Dostał obietnicę, że będzie królować nad całym Izraelem i tuż po tej obietnicy tak naprawdę czekała go jedna wielka ucieczka i chowanie się po jaskiniach. I 5 rozdział jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wstępem do 7 rozdziału, bo tak naprawdę już za chwilę, już za, mam nadzieję, niedługą chwilę dotrzemy w końcu z tego 7 rozdziału, który jest jednym z najważniejszych rozdziałów w ogóle w całym Starym Testamencie. Bo To jest ten rozdział, w którym Bóg zawrze z Dawidem wieczne przymierze. To będzie rozdział, w którym Bóg obieca, że obiecany Mesjasz, o którym była mowa w poprzednich księgach, ten Mesjasz to będzie potomek Dawida, to będzie jego syn. Ale zanim siódmy rozdział, to piąty najpierw. I jeśli myślisz, co mnie to obchodzi? Co mnie w sumie obchodzi jakiś król małego państewka 3000 lat temu? To chciałbym, żebyś porzucił albo porzuciła to myślenie, ponieważ kiedy będziemy przechodzić przez te 5 magnesów na lodówkę, z czego przedostatni będzie trochę kontrowersyjny, to zobaczymy w tym wszystkim lekcję dla nas, tutaj, dzisiaj, ponieważ będzie to wszystko nam mówiło o Bogu, który był, jest i będzie, który jest wieczny i niezmienny i będzie nam to mówiło o planie zbawienia, który Bóg realizuje dzisiaj, tutaj, teraz. Więc poczytajmy o tych 5 pamiątkach w 2 Księdze Samuela w 5 rozdziale. I ten 5 rozdział zaczyna się od dnia, który ja gdybym był Dawidem, to pamiętałbym do końca życia. Z tego dnia może nawet nie zrobiłbym sobie magnesu na lodówkę, co wielki obraz bym sobie powiesił w salonie. Bo oto przychodzą do Dawida, do Hebronu, starsi Izraela. Księga Kronik dodaje, że jeszcze żołnierze. I przychodzą do niego z 3 bardzo ważnymi argumentami i mówią, żeby został królem nad całym Izraelem. I te 3 konkretne powody to jest tak. Po pierwsze, Dawid jest Izraelitą, jest członkiem Bożego ludu. Po drugie, ma już wpisy w CV, które go predestynują do tej roli. Po trzecie, dotyczy go Boża obietnica. To Bóg mu obiecał ten tron, uzdolnił go i poprowadził do tego momentu. Więc czytamy od 1 wersetu takie słowa. Wszystkie plemiona Izraela przyszły do Dawida do Hebronu i oświadczyły. Jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. Już dawniej, gdy Saul był naszym królem, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. Tobie także Pan obiecał. Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty sam będziesz wodzem Izraela. I wszyscy starsi Izraela przyszli do króla, do Hebronu, a król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie w obecności Pana i namaścili Dawida na króla Izraela. Już się robi dość praktycznie, bo w kościele szukamy lidera, kobiety, szukamy mężów. Oto 3 bardzo ważne powody i 3 bardzo ważne kryteria, które możemy zastosować. Po pierwsze, czy delikwent jest wierzący, jest rzeczywiście Bożym dzieckiem, czy rzeczywiście jest członkiem Bożego ludu, czy ma w CV jakieś wpisy, które to potwierdzają, czy jest rzeczywiście uzdolniony i predestynowany do tej roli. Po trzecie, czy jest rzeczywiście powołany do tej roli przez Boga? Czy Bóg go rzeczywiście w tą stronę kieruje, uzdalnia i prowadzi? No dobrze. Obietnica spełniona. Dawid jest królem nad całym Izraelem. Czekaliśmy na ten moment dobre kilkanaście rozdziałów, kilkanaście lat. I co nasz natchniony narrator, co nasz natchniony autor zanotuje jako pierwszą akcję tego długo wyczekiwanego króla? Co ten król zrobi albo powie? I będzie to pamiątka z bardzo ciekawego miejsca. Aż do tego momentu to miejsce było ledwie raptem kilka razy lekko wspomniane. Ale od tego momentu, od 5 rozdziału 2 Księgi Samuela, to miejsce będzie właściwie punktem centralnym aktywności Boga i jego ludu. Bo mowa o Jerozolimie i o Syjonie. I znowu, kiedy spojrzymy fizycznymi oczami na ten fragment, zobaczymy sprawnego dowódcę, który podbija teren i twierdzę tak trudną, że właściwie nawet ślepi i kulawi by obronili tę twierdzę. Ale kiedy spojrzymy na tę historię duchowymi oczami, zobaczymy, że Bóg utwierdza królestwo Dawida i jest z Dawidem we wszystkich jego bitwach. Od 6 wersetu czytamy takie słowa. Król wyruszył ze swoimi ludźmi do Jerozolimy przeciwko Jebusytom, którzy zamieszkiwali tę ziemię. A oni oświadczyli Dawidowi, nie wejdziesz tutaj, gdyż odpędzą cię ślepi i kulawi. Co oznaczało, Dawid tutaj nie wejdzie. Jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon. Ona stała się miastem Dawida. W tym dniu Dawid rozkazał, każdy, kto uderza na Jebusytów, niech ich atakuje przez kanał wodny. Dawid znienawidził kulawych i ślepych, dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do domu. Dawid zamieszkał w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Zbudował też teren dookoła, od Millo aż do pałacu. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan, Bóg zastępów, był z nim. Trzecia historia to prawdopodobnie późniejsza pamiątka z życia Dawida. Bo spotykamy w kolejnym fragmencie Hirama, króla Tyru. I Hiram przedstawia się nam jako sprzymierzeniec Dawida. Dostarcza mu materiały na budowlę. To jest ten sam Hiram, który właściwie, nie wiem, wejdzie w przymierze, to jest mało powiedziane, zrobi taką sztamę, będzie miał z Salomonem, z synem Dawida, z następcą Dawida. I to on będzie, Hiram, król Tyru, będzie dostarczać Salomonowi jakieś absurdalne ilości materiałów na budowę świątyni, siódmego cudu świata, świątyni Boga. Słuchajcie, gdyby Hiram dostarczał nam materiały na budowę tego budynku, to byśmy się uwinęli, myślę, w 2 tygodnie, spokojnie. I znowu, kiedy spojrzymy naszymi fizycznymi oczami, spojrzymy na tego Hirama, to zobaczymy sprawnego króla i dyplomatę, bo Tyr to jest miasto portowe, handlowe. Hiram prawdopodobnie chce dobrze handlować z Egiptem, a żeby handlować z Egiptem drogą lądową, to musi przechodzić przez Izrael. Ale kiedy spojrzymy duchowymi oczami, to przekonamy się razem z Dawidem, że to Bóg utwierdza Dawida jako króla i wywyższa, wynosi jego królestwo ze względu na swój lud. Od 11 wersetu czytamy takie słowa. Hiram, król Tyru, wyprawił do Dawida posłów z drzewem cedrowym, cieśli i murarzy, którzy zbudowali Dawidowi dom. Przekonał się wówczas Dawid, że Pan utwierdził go jako króla nad Izraelem i wyniósł jego królestwo ze względu na swój lud izraelski. I teraz czwarty magnes, właściwie zdjęcie rodzinne. I to jest ta obiecana kontrowersja. Ponieważ dalej w 5 rozdziale mamy listę synów Dawida i to będzie też pierwsza taka lista, ona jest któraś z kolei, wcześniej w Księdze Samuela mieliśmy już takie listy, które wymieniają żony i synów Dawida. To będzie pierwszy raz, pierwsza lista, na której w kontekście Dawida padnie słowo nałożnica albo konkubina, w zależności od tłumaczenia. Słowo jest to samo. Nie mylić ze współczesnym rozumieniem słowa konkubina. Konkubina to była taka, można powiedzieć, żona drugiej kategorii w tamtych czasach. Instytucja nieobecna w Bożym prawie. I za każdym razem, kiedy wymieniane są te żony i dzieci Dawida, to pojawia się to w kontekście tego, że Dawid rośnie w siłę. I jest w tym wszystkim kontrast z domem Saula, z domem jego poprzednika. No ten dom Saula, no to jest już taka bieda straszna. Tam jest tylko, właściwie z potomków Saula, to ostał się już tylko ten bidny, okulawiony Mefiboszet, jego wnuk. A Dawid rośnie w siłę. Problem jest natomiast taki, że to, co robi Dawid, stoi w sprzeczności z Bożym prawem. W Księdze Powtórzonego Prawa w 17 rozdziale Bóg mówi, jaki miałby być ten król w przyszłości w Izraelu. Co on miałby robić, a czego nie robić. I Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa w 17 rozdziale mówi tak, niech nie bierze sobie wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Co zatem zrobić, gdy pośród tych wszystkich fragmentów mówiących o tym, że Bóg utwierdzi i wywyższy królestwo Dawida, ze względu na swój lud, czytamy te słowa, że po przybyciu z Hebronu Dawid pojął kolejne nałożnice i żony z Jerozolimy. Zwróćcie uwagę na nienaturalną kolejność, raczej powiedzielibyśmy żony i nałożnice, tak to przeważnie jest wymieniane. Tu jest odwrotnie, tak jakby autor nam chciał coś zasugerować. I urodziło się Dawidowi jeszcze więcej synów i córek. Oto imiona tych, którzy urodzili mu się w Jerozolimie. I teraz test na dykcję. Szammua, Szobab, Natan, Salomon, Jibchar, Eliszua, Nefek, Jafija, Eliszama, Eliada i Elifelet. Co z tym zrobić? Nie ująłbym tego lepiej jak Dale Ralph Davis, chyba mój ulubiony komentator biblijny i komentator narracji Starego Testamentu. Poproszę o przerzucenie slajdu. I Dale Davis tak skomentował ten fragment. Napisał, z jednej strony liczba synów Dawida wskazuje na jego siłę. Z drugiej strony liczba jego konkubin i żon zdradza jego szaleństwo. Oto mamy zarówno Dawidową siłę, jak i głupotę. I ten fragment mało nam mówi o żonach nienazwanych. One są nazwane na innych listach. Ale wiele nam mówi o Biblii. Bo czy ten fragment nie krzyczy, że Biblia i Bóg nie chce, żebyśmy sobie robili pomniki z ludzi i wynosili ich na piedestał? Po drugie, czy Biblia nie krzyczy do nas, ja ci nie daję rozwiązań na tacy. Nie powiem ci wprost, że to, co robił Dawid, jest złe. Bo chcę, żebyś mnie czytał, żebyś mnie rozważał, żebyś się zastanawiał, żebyś przeczytał do końca i zobaczył, że tak naprawdę problemy rodzinne Dawida to będzie jeden wielki bałagan, przez który on i jego bliscy zapłacą bardzo wiele cierpienia. To jest fragment, który aż krzyczy do nas, czytaj mnie, studiuj mnie. Jeśli przeczytałeś mnie raz w życiu i myślisz, że wystarczy, to nie wystarczy. Ja nie jestem napisana w taki sposób, żeby wystarczyło. Pochyl się nade mną, pomyśl, przestudiuj. I ostatni magnes, ostatnia pamiątka dotyczy ich. Po krótkiej przerwie pojawiają się znowu oni. Męczą, gnębią, straszą i denerwują. Jakiś czas temu ich, przez jakiś czas ich nie było, ale znowu powracają. Filistyni, główny wróg Izraelitów w Księdze Samuela. Pierwszy raz spotkaliśmy Filistynów już na początku Księgi Samuela, w pierwszej księdze w czwartym rozdziale. I tam Izrael wyszedł na bitwę z Filistynami. Izrael był wtedy zbuntowany przeciwko Bogu, sercem daleki od Niego i mało tego był jeszcze prowadzony przez zdeprawowanych kapłanów na bitwę. Efekt bitwy z Filistynami był taki, że nie dość, że Izrael przegrał, poniósł klęskę, to jeszcze Filistyni porwali Arkę Przymierza do siebie. I teraz na tym piątym magnesie, na tej ostatniej pamiątce zobaczymy dokładną odwrotność tej sytuacji. Bo teraz to Bóg prowadzi swój lud, na czele stoi Dawid i teraz to Filistyni pogubią swoje bożki. I wiecie co? To jest jedna z ostatnich wzmianek Filistynów nie tylko w Księdze Samuela, ale w ogóle w Biblii. Już zostały tylko przelotne, jakieś drobne wspomnienia o Filistynach i oni już praktycznie przestaną być problemem. Od 17 wersetu czytamy tę historię pojedynku. Gdy Filistyni usłyszeli, że namaszczono Dawida na króla Izraela, wyruszyli wszyscy, aby go pojmać. Lecz Dawid dowiedział się o tym i zszedł do twierdzy. Tymczasem Filistyni przybili i rozłożyli się obozem w dolinie Refaim. Wtedy Dawid poradził się Pana. Czy powinienem wyruszyć przeciw Filistynom? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, bo na pewno wydam Filistynów w twoje ręce. Dawid przybył więc do Baal Perasim i tam ich pokonał, a potem powiedział, Pan roztrzaskał moich wrogów jak nawałnica. Dlatego miejsce to nazywa się Baal Perasim. Filistyni zostawili tam swoje bożki, a Dawid i jego ludzie je zebrali. Księga Kronik dodaje jeszcze, że zabrali, żeby spalić. Nie, żeby im się kłaniać, tylko żeby ich je wrzucić do ognia. Na koniec piątego rozdziału mamy opis od tego, jak Filistyni próbują jeszcze raz, ale i tym razem im się nie udaje. Za drugim razem to sam Bóg ponadnaturalnie wkracza do walki i pokonuje Filistynów w spektakularny sposób. I spójrz proszę na tę historię z perspektywy oryginalnego odbiorcy. Oryginalny odbiorca Księgi Samuela, Izraelita, czciciel wielkiego, świętego, transcendentnego, nieogarnialnego, wszechmocnego, wszechobecnego Boga Jahwe, czyta, jak Bóg zwycięża Filistynów, a oni zostawiają swoje bożki na polu bitwy jak jakiś złom wojenny, który można podnieść i wrzucić do ognia. Też oczami wyobraźni widzisz ten triumfalny uśmieszek, który się pojawia u naszego oryginalnego odbiorcy Izraelity. To jest podobny uśmiech do mojego, kiedy sobie pomyślę, że znam jeszcze lepszego, jeszcze wspanialszego, jeszcze doskonalszego króla niż Dawid, którego Dawid jest jedynie zapowiedzią. Oryginalny czytelnik czytał Księgę Samuela już po tym, jak Dawid zmarł. I to nie była księga napisana po to, żeby wzbudzić jakiś sentyment u tego Izraelity. A, kiedyś to było. Był taki Dawid. Szkoda, że już go nie ma. W tym czytelniku miała zostać wzbudzona nadzieja na Mesjasza, na potomka Dawida, że oto kiedyś przyjdzie potomek Dawida, jeszcze większy niż on, jeszcze doskonalszy niż on, jeszcze wspanialszy niż on i założy to ostateczne, wieczne królestwo. Bo jeśli Bóg utwierdzi i wywyższy królestwo Dawida ze względu na swój lud, to tym bardziej utwierdzi i wywyższy królestwo swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa ze względu na swój lud. I mógłbym wiele jeszcze opowiadać, jak Jezus Chrystus jest wypełnieniem tych obietnic i nadziei, które Dawid nam tutaj zapowiada. Ale spójrz tylko na kilka przykładów. Do mojego króla nie przyszli starsi Izraela, żeby mianować go królem nad Izraelem. Mówili o nim wszyscy, królował nad całym światem. I sam Bóg Ojciec powiedział o Bogu Synu, o swoim Synu te słowa i to dwukrotnie. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jezus Chrystus jest nie tylko według ciała potomkiem Dawida, ale jest też odwiecznym Synem odwiecznego Ojca. Mój Król oczyścił to samo wzgórze, co Dawid, ale nie znienawidził przy tym ślepych i kulawych, tylko ich uzdrowił. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale czytamy taką historię. Jezus wszedł do świątyni, czyli jesteśmy na tym samym wzgórzu w Jerozolimie, który oczyścił Dawid. Jezus wszedł do świątyni i wypędził wszystkich sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy wymieniali pieniądze oraz ławy sprzedawców gołębi i powiedział im, jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, wy natomiast czynicie go jaskinią zbójców. Następnie podeszli do niego ślepi i kulawi, przebywający w świątyni, a on ich uzdrowił. Mógłbym jeszcze wiele mówić, już nie tylko o tym, jak Hiram, król Tyru, nie pokłoni się przed moim królem, bo przed moim królem pokłonią się wszyscy. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem i każde kolano się przed Nim zegnie. To, co chcę powiedzieć i to, co chcę zaznaczyć, to to, że jeśli Bóg utwierdził i wywyższył królestwo Dawida ze względu na swój lud, to tym bardziej wywyższy i utwierdzi królestwo swojego umiłowanego Syna. I możesz zadać sobie to pytanie, no i co z tego? I co z tego, że przed nami wieczne królestwo Jezusa Chrystusa? Myślę, że to powinno zmienić naszą perspektywę na wiele rzeczy. Spójrzmy na to z tej perspektywy. Jeśli rzeczywiście wierzysz w tego Króla, jeśli wyznajesz Jezusa Chrystusa swoim Królem, swoim Panem i Zbawicielem i idziesz za Nim, to jesteś obywatelem wiecznego Królestwa osadzonego na Bogu. Twoje myśli i twoje serce, tak naprawdę twoje przeznaczenie jest tam, w wieczności. Jeśli zmagasz się z cierpieniem, jeśli zmagasz się ze złem, z chorobą, to Bóg nie utwierdzi i nie wywyższy królestwa, w którym na wieki trwa cierpienie, zło i krzywda. Bóg utwierdzi i wywyższy królestwo swojego ukochanego Syna, w którym jest radość i wieczność z Bogiem i ten cudowny, wspaniały Król nad wszystkich królów i Pan nad wszystkich panów. I Kościele, to też oznacza, że wszystkie nasze wysiłki, które podejmujemy dla Chrystusa, nieważne, czy uważasz je za zaszczytne, czy mniej zaszczytne, czy fajne, czy niefajne, te wszystkie wysiłki mają swoje wieczne konsekwencje. I chciałbym, żebyśmy za każdym razem, kiedy służymy naszemu Królowi, odczuwali tę ekscytację i dumę, że bierzemy udział w czymś tak potężnym, w czymś tak doniosłym i w czymś przede wszystkim nieprzemijalnym. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Nie robimy tego wszystkiego, nie służymy naszemu królowi po to, żeby on spojrzał na nas łaskawym okiem i nas zaakceptował. Jest dokładnie odwrotnie. To Chrystus nas zbawił i uratował, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, jeszcze byliśmy zbuntowani przeciwko Niemu, po to właśnie, żeby nas do tego królestwa zaprosić. Mówiąc apostołem Pawłem, Bóg Ojciec uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. I teraz z miłości i zachwytu idziemy za tym królem i realizujemy ten cudowny, ekscytujący, wieczny projekt. I możesz sobie pomyśleć, ok, wieczność nie ucieknie, ja mam niestety tutaj swoją teraźniejszość. Ja mam swoje problemy, muszę się zająć swoją codziennością. To pozwól, że opowiem ci o Tuwalu. To jest takie malutkie państewko, zgromadzone w ONZ-cie, jedno z najmniejszych państw na świecie. To jest tak naprawdę taka grupa wysp na Pacyfiku. Czyli dla mnie za daleko, jak już wiecie. Raczej magnesu na lodówce z Tuwalu nie będę mieć, ale być może wy. Piękne miejsce. Bardzo, bardzo urokliwe. Czy to jest dobre miejsce na zainwestowanie tam jakoś długofalowo? Czy to jest dobre miejsce na ulokowanie tam swojego czasu i energii i wszystkich swoich pieniędzy? Nie wiem, co myślicie, ale prawdopodobnie zmienicie zdanie albo rzuci to nowe światło, kiedy powiem wam, że Tuwalu tonie. Tuwalu tonie pod wodami Pacyfiku. Za jakiś czas Tuwalu przestanie istnieć, co było zresztą nawet przedmiotem apelu, jaki premier Tuwalu wystosował do ONZ-u. Ulokowalibyście w Tuwalu jakieś swoje aktywa? I tak naprawdę całe nasze życie, wszystkie nasze królestwa, księstewka, które sobie wznosimy, to są takie Tuwalu. Niby ładne, zwłaszcza jak my je budujemy, patrzymy na nie z dużym sentymentem i troską, ale jednak przemijające i nietrwałe. Bo Bóg nie utwierdzi i nie wywyższy naszych egoistycznych, przelotnych księstewek, które sobie sami dla siebie mozolnie stawiamy. Bóg utwierdzi i wywyższy królestwo swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Wrócę do mojego pytania z początku. Jeszcze raz. Co o tobie mówią pamiątki z twojej podróży? Gdyby spojrzeć w twój kalendarz, w twoje przelewy, w twoją historię przeglądarki, w twoje myśli, pragnienia, w twoje poczucie tożsamości, w twoje poczucie bezpieczeństwa i w twoje poczucie własnej wartości. Jakbyśmy spojrzeli na to, co robisz, na to, czego unikasz, to co by to o tobie powiedziało? Na kogo lub na co wskazywałoby twoje życie? Te magnesy na lodówkę, które zgromadziłaś podczas swojego życia. Zwłaszcza, co by powiedziało o tobie twoje życie, gdyby spojrzeć na nie nie fizycznymi oczami, tylko duchowymi oczami. Swoją drogą, czy my jeszcze potrafimy tak w cywilizacji Zachodu patrzeć na nasze życie duchowymi oczami? Czy już się pozbyliśmy tego szóstego zmysłu, że tak powiem, tej wrażliwości, Bożej wrażliwości, żeby patrzeć na swoje życie też z perspektywy nieba, wieczności i Boga. Tak naprawdę tylko to, co zrobimy dla Chrystusa, przetrwa. A wszystkie nasze pragnienia, troski czy doczesne rzeczy, za którymi gonimy, ta marność nie przetrwa, to utonie. Nie tylko pod wodami Pacyfiku, ale utonie jak Tuwalu. Podsumowując, zobaczyliśmy dzisiaj kilka scen z życia Dawida. I patrząc fizycznymi oczami, zobaczyliśmy bardzo sprawnego króla, bardzo sprawnego dowódcę, który rośnie w potęgę, a wraz z nim rośnie w potęgę też jego małe królestwo. Ale kiedy spojrzeliśmy duchowymi oczami na życie Dawida, to zobaczyliśmy, że Bóg działa. Działa w ten sposób, że Bóg utwierdza i wywyższa królestwo Dawida. I niech was nie zwiedzie to, że to były fragmenty, można powiedzieć, sukcesów Dawida. Bo pod koniec, w drugiej połowie drugiej księgi Samuela i pod koniec będą już mniej chwalebne magnesy na lodówkę. To będą te magnesy na lodówkę, które Dawid prawdopodobnie schował głęboko do piwnicy. Ale są do nas zapisane w Biblii. Bo przesłanie będzie dokładnie takie samo. Dla oryginalnego odbiorcy Dawid jest zapowiedzią i jest źródłem nadziei tego, że kiedyś przyjdzie Mesjasz. I my tę nadzieję znamy po imieniu. I wiemy, że Bóg utwierdzi i wywyższy królestwo swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa ze względu na swój lud. Zadaliśmy sobie też to pytanie. Czy faktycznie, gdyby zebrać najważniejsze rzeczy z mojego życia, to czy one wskazywałyby na Chrystusa? Czy moje życie jest naprawdę o Nim? I chciałbym zakończyć w praktyczny sposób pytaniem dla was na refleksję. Ja sobie to pytanie zadałem, bo chciałbym, żeby moje życie było bardziej o Nim, a mniej o mnie. I mam nadzieję, że to pytanie, kiedy poddacie je refleksji i zastanowicie się nad nim, że to też wam pomoże. Pomoże sprawdzić, gdzie ja jeszcze mogę mojemu królowi oddawać cześć i chwałę swoim życiem bardziej. I to pytanie brzmi tak. Zakładając, że do końca życia będę żyć cały czas, jak teraz żyję, że moje życie będzie do końca życia będzie wyglądało tak, jak teraz. To znaczy, będę cały czas robił to, co robię, będę cały czas poświęcał się temu, czemu się poświęcam, będę cały czas zaniedbywał to, co zaniedbuję, będę cały czas ignorował to, co ignoruję, to czego najbardziej, jakiej jednej rzeczy najbardziej będę żałował, stojąc twarzą w twarz z Jezusem, który twoje życie oddał, żeby mnie ratować. Także podczas powrotu z nabożeństwa, podczas niedzielnego spaceru, podczas obiadu zachęcam do refleksji. A tymczasem proszę, powstańmy i pomódlmy się.